Już 8 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 11 dzień listopada. Narodowe Święto Niepodległości, rocznica stulecia odzyskania przez nasz kraj właśnie niepodległości. Zapraszamy jednak także na sportowe emocje w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się realizujący program Paweł Kwiatkowski i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Radajczak. Od godziny 18 oczywiście na naszej antenie bezpośrednia relacja z meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy z Białegostoku. Tam Jagiellonia zmierzy się z Lechem Poznań. Ale ponadto oczywiście przegląd innych wydarzeń ligowych. Będziemy także na Wielkim Biegu Niepodległości, który odbył się w stolicy Wielkopolski. A ponadto mówić będziemy o piłce nożnej, o koszykówce, o siatkówce, o piłce ręcznej. Zajrzymy także na galę pięściarską do Konina. A w przerwie meczu Jagiellonii z Lechem zapraszam Państwa na rozmowę z reprezentantką Polski, zawodniczką AZS-u Poznań i świetną tenisistką plasującą się w czołowej setce światowego rankingu WTA, poznanianką Magdą Linet. Będziemy zatem z Państwem aż do godziny 20. Teraz najważniejsze sportowe informacje dnia tej świątecznej niedzieli.
Na dziś zaplanowano 3 mecze 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w trwającej od 15.30 spotkaniach. Korona Kielce prowadzi z Piastem Gliwice 1-0, a Miedź Legnica przegrywa z Arką Gdynia 0-3. O 18.00 przypomnijmy start meczu Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań. Zapraszamy na transmisję z jego przebiegu. Jolanta Zawadzka nie zdołała awansować do ćwierćfinału trwających w rosyjskim Hanty-Mansijsku szachowych mistrzostw świata kobiet. W barażu o miejsce w czołowej ósemce Polka przegrała z reprezentantką Kazachstanu Żansają Abdumalik pół punktu do półtora punktu i odpadła z dalszej rywalizacji. Beata Pacut zajęła trzecie miejsce w zawodach Grand Prix Judo w Taszkencie. Startująca w kategorii 78 kg Polka w pojedynku o tę pozycję wygrała po dogrywce z Rosjanką Anastazją Dimitriewą. Tenisistki Czech wywalczyły Puchar Federacji. W finałowym meczu tych rozgrywek, który trwa jeszcze w Pradze, prowadzą już z broniącymi tytułu, ale występującymi w rezerwowym składzie Amerykankami 3-0. Decydujący punkt zdobyła dziś Katarina Siniakowa, zwyciężając Sofię Kenin 7-5, 5-7 i 7-5. Amerykanie Caitlin Howaik i Jean-Luc Baker wygrali rywalizację par tanecznych w zawodach Grand Prix w Użwiercie Figurowym w Hiroshimie. Polacy nie startowali. Rozpoczęła się właśnie kolejna odsłona rywalizacji na koszach ekstraklasy mężczyzn z udziałem zespołu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. W Gliwicach od 17 rywalem Ostrowian jest miejscowy GTK. Na razie w pierwszej kwarcie zespół z Ostrowa prowadzi 20-13. Artur Kozłowski wygrał trzeci poznański bieg niepodległości. Wśród kobiet najszybsza była Anna Wójcik. Na 10-kilometrową trasę ruszyła rekordowa liczba ponad 22,5 tysiąca biegaczy.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Dzisiaj muzycznie będzie po polsku. Postaramy się prezentować niektóre utwory, które towarzyszą także występom biało-czerwonych sportowców. Ale nie tylko takie utwory. Zaczynamy jednak od bardzo bojowego nagrania na dobry początek. Pół minuty po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a więc wielkie uroczystości, ale także wiele wspaniałych, dużych sportowych imprez w wielu mniejszych i większych miejscowościach naszego kraju. Nie mogło zabraknąć się także wspaniałego biegu niepodległości z udziałem ponad 20 tysięcy biegaczek i biegaczy w stolicy Wielkopolski w Poznaniu. Przed startem wszyscy uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Uwaga, moi kochani, to hymn!
Olimpijczyk z Rio de Janeiro, reprezentant naszego kraju na imprezach mistrzowskich, mistrz Polski na dystansie półmaratonu, mistrz Polski na dystansie maratonu, Artur Kozłowski na mecie biegu, zwycięzca biegu niepodległości, największego historii polskiego biegania.
Na pewno tutaj każdy, kto przyjechał, myślał o kilku ideach i na pewno ta idea uczczenia stulecia niepodległości była równie ważna jak walka tutaj na trasie. My jako biegacze możemy właśnie uczcić hołd wszystkich, którzy walczyli za naszą wolność bieganiem, bo to lubimy, to kochamy i to poświęcamy również dla tych, którzy za nas ginęli. To wielkie wydarzenie na skalę krajową, bo ja jeżdżę po wielu biegach na zachodzie i naprawdę zaczynamy dorównać największym biegom na świecie. I jeżeli tu było faktycznie dzisiaj 25 tysięcy ludzi, to wielkie, wielkie brawa dla Poznania, dla organizatorów, że udało się ściągnąć tyle osób do świętowania stulecia odzyskania niepodległości.
Przez jakiś czas biegł pan razem z Tomkiem Szymkowiakiem. Kiedy się to wszystko rozstrzygnęło?
Około 7 kilometra tam zaczęła się taka dość pofałdowana trasa, góra-dół. Tam gdzieś ja starałem się trzymać tempo, Tomek troszkę został. No i tak się dociągnęło się do końca.
Tomek Szymkowiak, olimpijczyk z Pekinu, wielokrotny mistrz Polski. Tomek Szymkowiak jako drugi mija linię mety.
Zależało mi na tym biegu, bo jestem z Wrześni i chciałem tutaj dobrze wypaść. Miałem bardzo długą przerwę od biegania, prawie 8 miesięcy. W sierpniu zaczynałem trenować. Właśnie z myślą pod ten bieg. Dzisiaj wynik 31.10, 31.20, więc jestem bardzo zadowolony, bo poprawiłem wynik z zeszłego roku. Dopiero na 8 kilometrze Artur zaczął mi uciekać. Ja się czułem bardzo dobrze, ale brakuje mi startów i nie potrafię wejść na ten wysoki poziom zmęczenia i na nim lecieć. Cały czas lecę w strefie komfortu. Nie mam tak, że przebiegam przez linię mety i padam, tylko po prostu no nie potrafię jeszcze tego zrobić, ale to jest kwestia treningów i myślę, że wszystko będzie w porządku już w przyszłym roku.
Mamy także już pierwszą kobietę, która minęła linię mety poznańskiego biegu.
Nazywam się Anna Wójcik, pochodzę ze Stalowej Woli. Tutaj studiuję projektowanie mebla na Uniwersytecie Artystycznym. W sumie na trasie było bardzo kameralnie, mało kibiców, ale jak widziałem, że biegają kobiety, to aż się zrywali, że brawo dziewczyny, brawo, dajecie, jesteście górą. Pierwsze 4 kilometry faktycznie biegam z dziewczynami, grupa trzyosobowa. Później 4 kilometra uciekłam, ale cały czas miałam przeświadczenie, że one mogą mnie cały czas ścigać, więc starałam się coraz szybciej biec.
Ponad 20 tysięcy biegaczy to chyba ewenement, jeżeli chodzi o polskie biegi.
Tak, najbardziej, to przecież największy do tej pory. I też z tego względu czułam się tak dumna, że mogę brać udział w tak w historycznym biegu.
Organizator poznańskiego biegu niepodległości Artur Kujawiński. Głos zdarty, zmęczenie, ale szczęśliwy, bo mamy w Poznaniu rekord.
Bez wątpienia, do tej pory rekord był z zeszłego roku w Warszawie 15 tysięcy. U nas wydaliśmy 25 tysięcy numerów, czyli 10 tysięcy razy więcej. Więc nie ma możliwości, żeby tutaj było mniej osób. No co sobie tego, największe maratony na świecie mają taką frekwencję, a my jesteśmy biegiem na 10, trzecia edycja dopiero.
To też dosyć specyficzna sytuacja, bo w momencie, gdy pierwsi zawodnicy finiszowali, inni jeszcze nie ruszyli na start.
Mamy osoby, które biegają w czasie 50 minut, a mamy osoby, które są dopiero na pierwszym kilometrze, także to się zazębia i spokojnie odbierają medale w 24-karatowym złotem pokrytym. Niesamowite dla wszystkich.
I to też pokazuje, jak ważne jest ten dzisiejszy szczególny bieg z okazji stulecia odzyskania niepodległości.
No tak, odśpiewanie hymnu, 4 zwrotek, coś niesamowitego. Z tego co ja wiem, start miał około 600-700 metrów. To jest niewyobrażalne, żeby na blisko kilometrze osoby stały na starcie, utworzone w flagę żywą biało-czerwoną, to coś fenomenalnego. No i w naszym rodzinnym mieście Poznaniu to jest niesamowite.
Fútbol, 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 przeżyjmy to.
19 minut po godzinie 17, teraz właśnie o futbolu. 15 kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy, tym razem rozłożona na 3 dni. W meczach piątkowych Górnik Zabrze zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2, a Pogoń Szczecin wygrała z warszawską Legią 2-1. Wczoraj Lechia Gdańsk pokonała Krakowie 1-0, Wisła Kraków zwyciężyła Zagłębie Lubin 3-2, a Wisła Płock pokonała Zagłębie Sosnowiec 2-0. Dziś od 15.30 trwają dwa spotkania. Korona Kielce prowadzi z Piastem Gliwice 1-0, a Miedź Legnica przegrywa z Arką Gdynia 0-3. O 18.00 początek starcia w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmować będzie zespół poznańskiego Lecha. Kolejarz wystąpi pod wodzą tymczasowego trenera Dariusza Żurawia, dlatego kibiców zapewne ciekawi, w jakim składzie wybiegną na boisko w Białymstoku poznaniacy. O to pytamy już naszego specjalnego wysłannika Dawida Cytrowskiego. Dawidzie, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Ci zawodnicy, o których Wojtek przed chwilą wspominał, właśnie w tym momencie wybiegli na zielone boisko tutaj w stolicy Podlasia, by udać się na rozgrzewkę. Już ten skład jest znany, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań. W bramce Jaśmin Buric, dalej w obronie od prawej Robert Gumny, Dimitris Gołtas, Tomasz Rogne, Wołodymyr Kostewicz, jako dwóch defensywnych pomocników Łukasz Trałka i Pedro Tiba, na skrzydłach Kamil Jóźwiak i Marcin Wasielewski, jako ten cofnięty napastnik Darko Jeftić i wysuniętym napastnikiem dziś Krystian Gytkier. Nie ma w składzie Amarala. João Amaral stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, zapowiadał zmiany trener Dariusz Żuraw. No i też trudno się dziwić takiej decyzji. Tak naprawdę trzeba coś zmienić także, jeśli chodzi o wyjściowy skład drużyny Kolejorza, żeby zmienić także obraz gry Lecha Poznań w tych ostatnich spotkaniach. Wierzymy w to, że ta nowa jedenastka, delikatnie zmieniona, zaprezentuje się zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce w poprzednich spotkaniach. No i ta jedenastka zrobi już, tak mówiąc kolokwialnie, grunt pod nowego trenera, bo być może już w przyszłym tygodniu poznamy nazwisko stałego nowego trenera drużyny poznańskiego Lecha. Podajmy jeszcze skład drużyny z Białegostoku. Tutaj praktycznie żadnych niespodzianek. W bramce Marian Kelemen, dalej Nemanja Mitrowicz, Taras Romańczuk, Łukasz Burliga, Arwydas Nowikowas, Gierme, Iwan Runie, Marko Poletanowicz, Przemysław Frankowski, Martin Pospiszil i Karol Świderski. Być może Państwo słyszą te brawa, bo w tym momencie drużyna Jagiellonii Białystok wybiegła także na rozgrzewkę, więc tutaj ci nieliczni na razie kibice powitali ich gromkimi brawami. Mówię na razie nieliczni, ale tutaj jest spodziewana frekwencja na poziomie około 15 tysięcy kibiców. A to spotkanie rozpocznie się od uroczystego odegrania hymnu narodowego w pełnej czterozwrotkowej wersji o godzinie 18. Tyle na razie, do usłyszenia właśnie tuż przed godziną 18.
Dziękujemy bardzo. Nasz specjalny wysłannik Dawid Cytrowski. Przed dzisiejszymi spotkaniami Lech Poznań zajmuje 8. pozycję w tabeli. Ma w tej chwili 11 punktów straty do prowadzącej w niej gdańskiej Lechi.
Piękna, niepodległościowa oprawa także towarzyszyła meczom piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi. Również wczoraj w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej, gdzie Warta Poznań grała ze Stomilem Olsztyn. Niestety Zieloni przegrali to spotkanie 0-1. Posłuchajmy pomeczowych opinii. Na początku bardzo rozgoryczony występem swoich podopiecznych trener Petr Nemec.
Ja nie mam co oceniać, bo nie myślałem, że mój zespół potrafi zagrać taki mecz, jak zagrał dzisiaj. Cały tydzień analizowaliśmy te błędy, które popełniliśmy z Brugbetem. No niestety nie wyciągliśmy wnioski, a tak jak dzisiaj graliśmy, to nie możemy grać o myśleć o tym, żeby się utrzymać. Było widać, że przeciwnik chciał wygrać, a my myśleliśmy, że sami sobie strzelą bramki. Po prostu bym powiedział, że nie jestem zły, dzisiaj jestem załamany. Ostatnio byłem zły, bo to byli nasze błędy. Dzisiaj jestem załamany od postawą niektórych zawodników, bo nie wiem, o co tu chodzi. Gramy jeszcze 3 mecze i musimy się z tego jakoś podnieść, tak jak wszyscy trenerzy zawsze będą mówili, ale ci zawodnicy muszą sobie ujaśnić w głowie, o co im chodzi.
Piłkarze poznańskiej Warty przegrali ze Stomilem Olsztyn. Chyba dość niespodziewanie 0-1 po fatalnym meczu. Zaryzykuje takie stwierdzenie. 54 minuta i gol Włodymyra Tanczyka. Co na to wszystko gracze warciarzy Łukasz Spławski?
Sami mieliśmy pewność, że dzisiaj 3 punkty zostaną w ogródku. Pierwsza połowa jeszcze, można powiedzieć, że mieliśmy optyczną przewagę, ale w drugiej połowie niestety szybka bramka stracona, kolejna już w kuriozalny sposób i niestety Stomil wozi 3 punkty z Poznania.
Nie zabrakło troszeczkę jednak podjęcia ostrzejszej walki, przyostrzenia tego meczu, bo to, jak sam powiedziałeś, warciarze mieli dominować w tym spotkaniu.
Mogę w swoim imieniu powiedzieć zawodników, że jak wychodzimy na boisko, zawsze walczymy dzisiaj. Tak to wyglądało z boku, aczkolwiek na pewno wszyscy moi koledzy zostawili serce na boisku. Niestety też myśleliśmy, że 3 punkty dzisiaj damy radę walczyć, aczkolwiek no, wynik jest jaki jest.
mistrzostw.
Smutna mina kapitana drużyny poznańskiej Warty Bartosza Kieliby, no bo spotkanie nie ułożyło się zupełnie po waszej myśli. Kibicom też chyba trochę brakowało walki, choć wiem, że jest to zarzut niechętnie słyszany przez piłkarzy.
Przegraliśmy mecz, którego nie mieliśmy prawa przegrać, bo jest to bezpośredni rywal o utrzymanie. Jeśli nie da się wygrać, to chociaż zremisuj. Tak, uderzają takie słowa, gdy kibice mówią, że nie walczymy. Będąc na boisku, mogę tylko zapewnić, że nikt nie chce przejść obok meczu. To daje swoje słowo, że za drużynę i za każdego zawodnika, że nikt tutaj nie wychodzi na boisko, żeby odpierdolić płaszczyznę. Więc takie oskarżenia mocno uderzają i chciałbym, żeby kibice z nami byli i w dobrych chwilach, i złych.
Czyli tak możemy puentować to, że po prostu na tej piłkarskiej jakości dzisiaj zwyczajnie zabrakło, bo są takie mecze.
No tak, no nie ma się co oszukiwać. Sami wiemy, widzieliśmy to z boiska, że dzisiaj nam nie szło. Myślę, że drużyna z Tomilu bardzo dobrze nas rozpracowała. Grała bardzo, bardzo, bardzo defensywnie. Mieliśmy bardzo mało miejsca. Musieliśmy rozgrywać piłkę starannie od tyłu. Momentami grać dłuższą piłkę i oni na to byli przygotowani. Żaden z przeciwników w obronie nie popełnił błędu, no i nie udało się strzelić bramki. My ten błąd popełniliśmy, dostaliśmy jedną bramkę i taki był mecz. Kto dostanie jedną bramkę, ten po prostu przegra. Szkoda, że to my przegraliśmy.
Duże i bardzo negatywne tym razem emocje po meczu Warciarzy ze Stomilem Olsztyn. Przegrana Zielonych ze Stomilem 0-1. W innych zakończonych już meczach 18. kolejki Fortuna pierwszej ligi Wigrysy Wałki przegrały z GKS-em Jastrzębie 1-3. Sandecja Nowy Sącz pokonała Chojniczankę 2-0. GKS Tychy zwyciężyło Dropole 4-2. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Chrobrym Głogów 2-0. Podbeskidzie Bielsko-Biało uległo GKS-owi Katowice 0-2. Bytowia zremisowała z Brugbetę Termaliką Nieciecza 2-2. A Stal Mielec rozgromiła Barbarnie Kraków, czyli najbliższego rywala Warciarzy, aż 6-1. Na prowadzeniu w tabeli Raków Częstochowa 36 punktów, drugi jest ŁKS 34 punkty, a Warta na 14 pozycji, na koncie Zielonych punktów 20.
Już teraz na naszej antenie magazyn Wielkopolskie Gole, czyli rezultaty niższych klas rozgrywkowych. W trzeciej lidze Mieszko Gniezno wygrał w derbach z Jarotą Jerocin 3-2, KP Starogard Gdański rozgromił Bałtyk Koszalin 5-0, Sokół Kleczew pokonał zespół Bałtyku Gdynia 2-0, KKS Kalisz zwyciężył Radunię Stężyca 3-0. Rezerwy poznańskiego Lecha zremisowały z Kotwicą Kołobrzeg 1-1, Polonia Środa Wielkopolska pokonała w Deświecie 2-1, Gwardia Koszalin przegrała ze Świtem Skolwin 0-2, Pogoń Druga Szczecin rozgromiła Wieżyce Pelplin 5-0, a Chemik Bydgoszcz przegrał z Górnikiem Konin 1-3. W tabeli prowadzi KKS Kalisz, który o 2 punkty wyprzedza drużynę Mieszka Gniezno, a na trzecim miejscu są rezerwy poznańskiego Lecha.
Teraz czwarta liga piłkarska, Grupa Wielkopolska, 17. kolejka spotkań. Orkan Śmiłowo wygrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 2-0. Polonia Kępno zwyciężyła KS Opatówek 4-1, Krobianka Krobia uległa Kotwice Kórniki 1-2, Polonia Leszno przegrała z Nielbą Wągrowiec 0-1, Ostrowia wygrała z Olimpią Koło 3-2, Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa Unii Swarzędz 1-2, Obra Kościan zwyciężyła Sokoła Pniewy 4-0, Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Wiktorię Września 4-1, Lubuszanin Trzcianka wygrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 2-1, a LKS Gołuchów pokonał Wartę Międzychód 3-1. Na prowadzeniu w tabeli Lubuszanin Trzcianka 38 punktów, druga jest Unia Swarzędz, która ma 36 punktów.
Teraz Liga Międzyokręgowa, na początek Grupa Zachodnia. Zespół Akademii Rejsa Osir Baranowo Poznań wygrał na własnym boisku z Orlą Jutrosin, przegrał 2-6. Orkan Chorzemin uległ PKS-owi Racot 1-2, Kania Gostyń wygrała z Płomieniem Przeprostynia 3-1, Pogonie Lwówek zwyciężyła Lipno Stęszew 5-1, LZS Stare Obożyska uległ Pogoni Śmigiel 1-2, Korona Piaski przegrała z Promieniem Krzywin 1-4, Grom Plewiska uległ Rawi Rawicz 0-2, a GKS Dopiewo przegrał z Wiarą Lecha Poznań 1-2. W tabeli prowadzi Pogoń Lwówek, która o 3 punkty wyprzedza zespół Wiary Lecha.
Pozostajemy w lidze międzyokręgowej. Teraz zaglądamy do grupy Kalisko-Konińskiej. A w wyniku właśnie reformy czwartej ligi wiele drużyn grających do tej pory na czwartoligowym poziomie musiało nowy sezon rozpocząć w lidze międzyokręgowej. A skoro o grupie Kalisko-Konińskiej mówimy, to w tym gronie jest także drużyna Tura 1921 Turek. Posłuchajmy, co powiedział nam prezes Paweł Młynarski.
Ogólne założenia reformy moim zdaniem nie są złe. No, wzmacnia to czwartą ligę. Wiadomo, że znajdują się tam zespoły najlepsze z tych dwóch grup, które były poprzednio. Jednak biorąc pod uwagę sytuację finansową klubów, które działają często, mając ogromne problemy finansowe. Utrzymanie się w czwartej lidze obecnej sytuacji, gdzie wyjazdy są bardzo dalekie, koliduje to ogromnie dla klubów. Jest to trudna sytuacja.
Na takich peryferiach wielkiej piłki ciężko czasami jest wiązać koniec z końcem. Wam się to udaje, czy jest także z tym problem?
Nasza sytuacja nie różni się praktycznie od innych klubów. No, jest bardzo ciężko. Funkcjonujemy w przeważającej części dzięki dotacjom Urzędu Miasta w Turku, Urzędu Gminy w Turku. Tak samo powiat w jakimś tam minimalnym stopniu nas wspiera. Oprócz tego miejscowi przedsiębiorcy też nas wspierają, ale sytuacja jest bardzo trudna. Każdą złotówkę wydaną oglądamy kilkakrotnie, zanim ją wydamy. Planujemy od samego początku roku budżet do końca roku, żeby była możliwość utrzymania całego funkcjonowania klubu, żeby było stać nas w okresie zimowym na wynajem hal i tym podobnych rzeczy. Także sytuacja jest bardzo trudna, ale jakoś dajemy sobie radę.
W strukturze budżetu jaką część zajmują seniorzy?
Trudno jest mi to określić tak jednoznacznie. No, mamy w chwili obecnej 9 zespołów, mamy 2 zespoły w lidze wojewódzkiej, więc to też generuje jakieś koszty. No, ale wiadomo, że utrzymanie zespołu seniorów, chociażby ze względu na wyjazdy, no raczej chyba jest najwyższym obciążeniem dla klubu. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba przyznać, że łatwiej jest przyciągnąć sponsorów, mając zespół seniorów. No, zainteresowanie na meczach seniorskie w stosunku do zainteresowania grup młodzieżowych jest ogromna różnica. Takie były założenia zarządu pierwszego czy drugiego w chwili obecnej, że najważniejsze jest szkolenie dzieci i młodzieży. No bo chcąc mieć zespół seniorów, swój zespół seniorów, no trzeba najpierw inwestować w młodzież i dzieci. No, nie da się po prostu grać zawodnikami, którzy przyjeżdżają skądś. Nie stać nas poza tym na to. Staramy się utrzymać kadrę seniorską na bazie naszych zawodników, naszych wychowanków i tak to w tej chwili ten zespół praktycznie wygląda.
Czyli rozumiem, że próżno szukać tam takich importowanych zawodników spoza szeroko rozumianego powiatu tureckiego?
W chwili, gdy nie utrzymaliśmy się w czwartej lidze, od Turku odeszło praktycznie 14 zawodników. Część zawodników wypożyczonych, których pozyskaliśmy z Górnika Konin w celu utrzymania się w tej czwartej lidze, odeszło. Kilku zawodników zrezygnowało i tak dalej, więc było to dużym obciążeniem. Staraliśmy się pozyskać jak najwięcej zawodników naszych i udało nam się to. W chwili obecnej w turze praktycznie gra 2 zawodników spoza naszego powiatu, a reszta wszyscy są nasi zawodnicy, nasi wychowankowie.
W czerwcu, kiedy sezon będzie finiszował, które miejsce pana zadowoli?
Pierwsza piątka, zdecydowanie.
To była nasza wizyta w turze Turek, który w 15. kolejce Ligi Międzyokręgowej grupy Kalisko-Kolińskiej pokonał u siebie zespół Piasta Czekanów 1-0. W innych meczach tej kolejki Białoruszo Koźmin Wielkopolski przegrał ze Stalą Pleszew 0-5, SKP Słupca zwyciężył Zielonych Koźminek 5-1, Raszkowianka Raszków pokonała Wilki Wilczyny 2-1, Astra Krotoszyn uległa GKS-owi Sąpolno 0-3, Odolanowia przegrała z Tulisją Tuliszków także 0-3, Wiktoria Ostrzeszów wygrała z Piastem Kobylin 5-1, a Polonus Kazimierze Biskupi przegrał z Orłem Roczeń 2-3. Na prowadzeniu Wiktoria Ostrzeszów 40 punktów, drugie miejsce SKP Słupca punktów 36.
I jeszcze grupa wschodnia, Piła Poznań. Tutaj Leśnik Margonin przegrał z Iskrą Szydłowo 0-4. Błękitni Wronki pokonali Płomień Połajewo 5-2. Korona Stróżewo uległa Wełnie Skoki 1-5. Sparta Złotów przegrała z Konkordią Murowana Gościna 0-1. Lechia Kostrzyn wygrała z TPS-em Winogrady Poznań 4-2. GLKS Wysoka uległ Witkowi Witkowo 2-4. Huragan Pobiedziska przegrał z Zamkiem Gołańcz 0-2, a Sparta Obornik przegrała z Pogonią Łobrznica także 0-2. W tabeli prowadzi Iskra Szydłowo, która o punkt wyprzedza drużyny Sparty Oborniki oraz Wełny Skoki.
Co 28 minut, godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie, w której zaraz mówić będziemy o ligowych wydarzeniach na parkietach koszykarskich, a jeszcze wcześniej o wydarzeniach na parkietach siatkarskich. No więc niech zabrzmi teraz pieśń będąca nieformalnym hymnem kibiców polskiej siatkarskiej reprezentacji.
Mały rycerzu.
etapie się im bardzo pomaga. Przecież reprezentacja polskich siatkarzy Anno Domini 2018 to reprezentacja mistrzów świata. Ale przegląd wydarzeń siatkarskich rozpoczynamy od kobiecej siatkówki. Liga siatkówki kobiet, czyli Ekstraklasa. Drużyna Enei PTPS-u Piła przegrała drugie spotkanie w Bielsku Białej, tym razem z BKS Profi Credit 0-3, w setach do 19, do 17 i do 15. Dzisiaj pierwszy wyjazdowy mecz grają siatkarki Beniaminka, Energii MKS-u Kalisz w Legionowi o 20, a grają z tamtejszą drużyną DPD Legionowi. W innych meczach tej kolejki Ekstraklasy siatkarek Grot Budowlane Łódź pokonały Developers Skyres Rzeszów 3-2. Krzeostrowiec pokonało Radomkę 3-1. Wolej Wrocław przegrał z łódzkim klubem sportowym 2-3, a Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz uległ Chemikowi Police 0-3.
W pierwszej lidze siatkarek kolejne zwycięstwo ekipy Enei Energetyka Poznań, która tym razem na wyjeździe pokonała WTS Włocławek 3-0 w setach do 21, do 19 i do 19. W innych meczach SMS PZPS Szczyrk zwyciężył Bluesoft Mazowie 3-2. Szóstka Mielec przegrała z Mosirem Krosnoglas 1-3. Uniopole zwyciężyło KS AZS z Politechniki Śląskiej 3-2. Wolej Toruń przegrał z Jokerem Świecie 0-3. MKS Dąbrowa Górnicza uległ Azotom PWSZ Tarnów 2-3.
Teraz druga liga siatkarek, grupa pierwsza. SKF Politechnika Poznańska przegrała z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3. APS Rumia przegrał z UKS-em ZSM Poznań 1-3. Truso Elbląg uległo UKZPS-owi Kościan 0-3. SMS Police pokonał 3-1 Spójnie Stargard, a rezerwy poznańskiego Energetyka w hali Przybukowskiej poradziły sobie z Orłem Malbork, wygrywając 3-0.
W grupie trzeciej SMS Amber Kalisz po zaciętym spotkaniu wygrał z Sobieskim Ołowa 3-2. W tajbreku Kaliszanki zwyciężyły do 19. Pozostałe mecze. Zespół jedynki Siewierz pokonał Impel Wrocław 3-0. MKS Most Płomień Sosnowiec także 3-0 zwyciężył Olimpię Jawor. TKS Ekobet Tychy przegrał z Częstochowianką 2-3, a rezerwy MKS-u Dąbrowa Górnicza zwyciężyły MKS Polonia Świdnica 3-2.
Już męska siatkówka. Pierwsza liga naszej Wielkopolski jedynek. Drużyna PP Crispolu Września znakomicie spisała się w meczu z liderem i to meczu wyjazdowym w Tomaszowie Mazowieckim z tamtejszą Lechią. Podopieczni trenera Mariana Kardasa wygrali 3-1. Pierwszą partię wygrali zawodnicy Lechii, co prawda 25-20, ale w kolejnych trzech lepsi wrześnianie do 17, do 25 i do 18. W sumie zwycięstwo w meczu 3-1. W innych meczach tej ósmej kolejki Gwardia Wrocław pokonała Olimpię Sulęcin 3-0. Mickiewicz Kluczbork przegrał z KPS-em Siedlce 2-3. MKS Jaworzno uległ Norwidowi Częstochowa 1-3. KPS Kielce przegrał ze Śleckiem Suwałki 2-3. BBTS Bielsko-Biała pokonał Stalnysa 3-1, a siatkarze AZS-u Częstochowa wygrali z AGH Kraków 3-0.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie pierwszej trwa spotkanie Noteci Czarnków, która walczy na wyjeździe z SMS-em Police. W innych zakończonych już meczach Stal Grudziądz uległa AZS-owi Uniwersytetu Zielonogórskiego 2-3. Trójka Nakło przegrała z drugą drużyną Trefla Gdańsk 2-3, a Powiat Kołobrzeski uległ Orłowi Międzyrzecz 1-3.
Jeszcze wyniki grupy trzeciej, drugiej ligi męskiej siatkówki. Dobre wieści dla wielkopolskich kibiców. Konspol Słupca wygrał z czwartym Elo Częstochowa 3-0, a Wilki Wilczyn na wyjeździe w Bełchatowie pokonały rezerwy tamtejszej Skry także 3-0. W innych meczach siódmej kolejki w grupie Czarni Rząśnia pokonali LKPS Borówno 3-0. Bzura Ozorków wygrała z drugą drużyną SMS-u PZPS Spała 3-1, a Kasztelan Rozprza uległ Mosirowi Sieradz 0-3.
Teraz o koszykówce. W basketlidze kobiet wciąż bez zwycięstwa pozostaje zespół Ostrowie Ostrów Wielkopolski, który tym razem na własnym parkiecie przegrał ze Ślęzą Wrocław 47-80. Druga wielkopolska drużyna, Enea AZS Poznań, podczas tego weekendu pauzuje. W meczach, które już za nami, Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin uległa NRD Toruń 61-66. Politechnika Gdańska przegrała z Łódzkim Widzewem 50-82. Arka Gdynia uległa CCC Polkowice 68-75. MKK Siedlce przegrał z Artego Bydgoszcz 68-80. O 18 rozpocznie się spotkanie Enei Gorzów Wielkopolski z Wisłą Kanpak Kraków.
W pierwszej lidze żeńskiej koszykówki, siódma kolejka spotkań, między innymi derby. Rezerwy Enei AZS-u Poznań przegrały jednym punktem z Tęczą Leszno 76-77. W innych zakończonych spotkaniach Good Luck AZS Politechnika Krakowska pokonał Grom Pawianice 81-41. Olimpia Wodzisław Śląski zwyciężyła Karkonosze Jelenia Góra 81-62. A my wybraliśmy dla Państwa dźwiękową relację z meczu MKS-u Poznań z trzecią już drużyną Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski. Posłuchajmy.
Bez emocji, jednostronne widowisko w hali na Chwiałce. Wysokie zwycięstwo koszykarek MKS-u nad rywalkami z Gorzowa. 97 do 59. Patrycja Klac. Lekko, łatwo i przyjemnie?
No nie do końca. Jednak zakładałyśmy, że bardziej uda nam się przede wszystkim przekroczyć 100 punktów, a też obronić dużo więcej. W tej obronie nie do końca nam się udało. Mecz nie był lekki. No, przewaga jest duża, ale mimo wszystko dziewczyny z Gorzowa bardzo są młode, grają szybko. Cieszę się, że wygrałyśmy, ale niestety nie było to, co chciałyśmy osiągnąć.
Do przerwy prowadziłyście 30 punktami. W trzeciej kwarcie rywalki trochę chyba większy opór postawiły, bo nawet te 10 minut wygrały 3 punktami.
Tak, przegrałyśmy trzecią kwartę. Bardzo nie byliśmy zadowoleni, trener też nie. Inaczej sobie to zakładałyśmy. Tak jak mówię, w obronie powinniśmy bardziej je przycisnąć. Nie powinny trafić tyle rzutów. No i szkoda, ale mam nadzieję, że następny mecz po prostu wygramy większą ilością punktów.
Gracie trochę w kratkę. Zwycięstwo, porażka. Czas chyba się ustabilizować.
Też byśmy tego chciały. Miałyśmy ciężkie mecze na początek sezonu, w których zagrałyśmy dobrze, ale niestety zabrakło tych paru punktów, żeby wygrać. Mam nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej i te zwycięstwa będą częściej.
Teraz Pabianice, trudniej tam będzie niż dzisiaj?
Na pewno będzie trudniej. Do każdego meczu musimy podchodzić tak samo, więc nie nastawiamy się na nic. Musimy podejść z pełną koncentracją i mam nadzieję, że wygramy.
Trener zespołu gospodarzy Maciej Brodziński. Wysokie, prawie 40-punktowe zwycięstwo w spotkaniu z rywalkami z Gorzowa. Ciężko się mobilizuje zawodniczki przy takim wysokim prowadzeniu, panie trenerze?
Było widać, że mieliśmy momentami problemy z koncentracją, natomiast straciliśmy zdecydowanie za dużo punktów. Przyjechał do nas bardzo młody zespół, który zbiera doświadczenie. Jeśli chodzi o defensywę, powinniśmy zdecydowanie lepiej wypaść.
Takie mecze są szansą, aby dać pograć wszystkim zawodniczkom. Dzisiaj chyba ci to też udało.
Dokładnie, taki był też cel, żeby dużo rotować, żeby dziewczyny, które w poprzednich meczach mniej troszeczkę grały, żeby dostały więcej minut i je jak najlepiej wykorzystały. Tak naprawdę myślami jesteśmy już przy kolejnych meczach. Wiedzieliśmy, że tutaj przyjeżdża do nas młodziutki zespół, który jeszcze nie wygrał żadnego spotkania i koncentrujemy się na tym, co przed nami. Patrząc na nasz terminarz spotkań, mieliśmy naprawdę mecze z wymagającymi przeciwnikami. Niewiele nam brakowało w tych meczach, żeby zwyciężyć. Dlatego ta runda rewanżowa, która już niebawem będzie dla nas tak ważna, że te mecze, które po prostu przegraliśmy, będziemy chcieli się zrewanżować i zdobyć cenne punkty.
Za tydzień w Pabianicach przede wszystkim w obronie musi być chyba lepiej.
Dokładnie, tak jak powiedziałem, troszeczkę tutaj komunikacja u nas szwankuje w pewnych elementach, ale cały czas na tym pracujemy. Myślę, że będzie lepiej. Jedziemy do doświadczonego zespołu, który jest groźny na własnej hali. Musimy być dobrze przygotowani. Wierzę w to, że pojedziemy po zwycięstwo.
Pierwszoligowe koszykarki MKS-u Poznań zwyciężają, a my błyskawicznie zaglądamy już na parkiety męskiego basketu. Rozpoczynamy od Ekstraklasy koszykarzy. Szósta kolejka spotkań. Nasza jedyna drużyna z naszego regionu, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, od 17 gra w Gliwicach z tamtejszym GTK. Pod koniec drugiej kwarty gracze z Ostrowa Wielkopolskiego prowadzą 11 punktami, 48 do 37. A w meczach już zakończonych Rosa Radom pokonała Spójnie Stargard 76 do 72. Akademicy z Koszalina przegrali z Wilem Włocławek 76 do 91. Stelmet Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 113 do 93. Warszawska Legia wygrała z Polskim Cukrem Toruń 68 do 63. Polfarma Stargard Gdański zwyciężyła Start Lublin 96 do 77. Dziś o 19 meczem KS-u Dąbrowa Górnicza z Kingiem Szczecin i jutro mecz Miasta Szkła Krosno z Treflem Sopot.
Teraz pierwsza liga koszykarzy, z której wybraliśmy mecz Biofarmu Basket Poznań ze Śląskiem Wrocław. Czy poznaniacy przerwali serię porażek? Posłuchajmy.
70 do 79, szósta z rzędu porażka Biofarmu Basketu Poznań, tym razem ze Śląskiem Wrocław, trener Paweł Blechacz. Panie trenerze, ciężko jest przełknąć pewnie te porażki, po których wiadomo, że można było wygrać po raz kolejny.
Powiem szczerze, że pana pierwsze słowa, że to jest szósta porażka z rzędu, trochę nas łamie, ale my nie damy się złamać. To jest grupa super chłopaków, która walczy w każdym momencie i nie patrzy, z kim ma do czynienia na parkiecie. Podchodzi z sercem, z charakterem, z głową, z umiejętnościami takimi, jak posiadamy, i walczymy w każdym meczu.
Rozbudziliście trochę nadzieję poznańskich kibiców dwoma pierwszymi kwartami. 6 punktów przewagi było, ale w drugiej połowie, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, wasz problem nazywał się Robert Skibniewski, bo zaczęło mu trójki wchodzić.
Znaczy, Robert Skibniewski, były reprezentant Polski, czołowy gracz Ekstraklasy. Zasilił teraz pierwszoligowy Śląsk Wrocław. Widać jego klasę, umiejętności. Poczekajmy na zdrowie Marcina Fligera. Myślę, że inaczej by to wyglądało.
Mateusz Bręk, zawodnik poznańskiego klubu.
Tak naprawdę trzymaliśmy się do trzeciej kwarty i dopiero gdzieś w tej czwartej kwarcie się trochę pogubiliśmy, daliśmy kilka strat, przeciw zdobyli łatwe punkty z tego i myślę, że to zaważyło o takim wyniku meczu, a nie innym.
Było trochę pretensji do sędziego i z waszej strony, i ze strony trenera.
Ja ze swojej strony nie mogę się na ten temat odpowiedzieć. No po prostu myślę, że przegraliśmy ten mecz sportowo, mogliśmy trafić po prostu więcej punktów, mieliśmy też otwarte pozycje, moglibyśmy po prostu trafić, bylibyśmy skuteczniejsi, wygralibyśmy. Nie może mieć pretensji do sędziów.
chyba bardziej bolą takie porażki, po których widać, że można było ugrać coś więcej, bo gdyby Śląsk, który miał przed tym spotkaniem bilans 7-1, przyjechał, wygrał kilkunastoma punktami, to pewnie nikt by pretensji wielkich nie miał.
To jest nasza bolączka, bo to już jest któryś mecz tych ostatnich przegranych, gdzie przegrywamy tak naprawdę w czwartej kwarcie lub tam bardzo małą ilością punktów i to boli, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie ma w szatni osoby, która by się poddała lub gdzieś się załamała po tych takich przegranych, po prostu wszyscy walczymy, dopingujemy się dalej i wierzymy w kolejne zwycięstwo po prostu.
Biofarm Basket gorszy od lidera pierwszej ligi 9 punktami, porażka 70-79, Mikołaj Kurpisz.
W końcówce już wiadomo, że są faule, tak, osobiste rzucają. Za darmo praktycznie, jeżeli nie trafiliśmy akcji, także myślę, że ten wynik byłby inny, gdyby nie te końcówki nasze w naszym wykonaniu nerwowe, no to wynik byłby inny.
No właśnie, bo do przerwy wyglądało to zdecydowanie lepiej, wyprowadziliście 6 punktami.
Tak, dokładnie, już wiedzieliśmy też, że gramy w osłabionym składzie, bez Marcina, Adam Metelski wrócił po 2 tygodniach przerwy bodajże. To wiedzieliśmy też, że zaczął trenować 2 dni, to wiedzieliśmy, że będzie można na niego liczyć, ale na pewno nie na 100%.
Ten szpital powoli się kończy, bo rzeczywiście zawodnicy wracają do zdrowia. To jest to światełko w tunelu?
Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że jeżeli wszyscy wrócą, to na pewno zaczniemy wygrywać mecze i pójdziemy w górę tabeli.
A spotkaniem zespołu z Poznania obserwował i opinię zbierał Dawid Cytrowski. Druga wielkopolska drużyna Jamalek z Polonia Leszno przegrała również, tym razem na wyjeździe z Księżakiem Łowicz 80-97. W pozostałych meczach Górnik Wałbrzych pokonał GKS Tychy 73-65. AZS AGH Kraków wygrał z SKK Siedlce 94-72. Inne mecze trwają.
Grupa A drugiej ligi męskiej koszykówki. Od 17 trwa mecz Sokoła Międzychód z rezerwami Trefla Sopot. Pod koniec drugiej kwarty ekipa Sokoła prowadzi 48-32. A w meczach już zakończonych Politechnika Gdańska pokonała Tarnowie Basket Tarnowo Podgórne 107-70. Dominion Inowrocław przegrało z Deką Pelpin 78-82. A Ogniwo Szczecin uległo Notecie Inowrocław 65-80. Mecz SMS-u Władysławowo z Bioformem Basketem Suchy Las dopiero 7 stycznia.
Ciekawe spotkanie w grupie D drugiej ligi. Kosze Pleszew w Derwach przegrał z Obrą Kościan 75-82. Ponadto Rawia Rawa Krawicz uległa Polkontom Maksimusowi Kąty Wrocławskie 70-79. Intermarché Zielona Góra uległ ZK Miedoral Nysa Kłodzko 66-94. AZS Politechnika Opolska przegrała z Chromą Żary 66-68. Pozostałe mecze trwają albo zostaną rozegrane w innym terminie.
Jeszcze przez 60 sekund ten piękny utwór Perfektu, a później ligowy przegląd wydarzeń na parkietach piłkarek i piłkarzy ręcznych.
Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest.
Teraz wędrujemy w naszej podróży po ligowych arenach na parkiety szczypiornistów. Na początek Superliga Mężczyzn. Tutaj mecz Energii MKS-u Kalisz z PGE Vive Kielce został rozegrany już 6 listopada. Zespół z Kalisza przegrał 27-37. W pozostałych spotkaniach 10 serii Zagłębie Lubin pokonało MMTS Kwidzyń 23-21. Orlen Wisła Płock zwyciężyła Piotrków Janina 38-24. Azoty Puławy wygrały z Pogonią Szczecin 30-23. Stal Mielec pokonała Arkę Gdynia 40-32. Chrobry Głogów przegrał z Górnikiem Zabrze 22-26, a Gdańskie Wybrzeże uległo Gwardiopole 25-28.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych. Zaglądamy zatem do Leszna. Tam odbył się mecz Realu Astromalu z drużyną Olimpu Grodków. Spotkanie dziwne. Gospodarze byli faworytem, ale pierwsze prowadzenie uzyskali dopiero w 45 minucie. Ostatecznie wygrali z Beniaminkiem z Grodkowa 24-22. Głos ma nasz reporter Jacek Marciniak.
Dużo nie brakowało, abyście wygrali w Lesznie.
Bardzo
bardzo niedużo. Dwa razy doprowadziliśmy do przewagi chyba pięciobramkowej w pierwszej połowie, w drugiej.
Grzegorz Malinowski, trener Olimpu Grodków.
Zabrakło, no nie wiem czego zabrakło. Walka była, jestem zadowolony z przebiegu meczu. W końcówce, tak jak pan słyszał przed chwilą w rozmowie z sędziami, miałem troszeczkę uwag do sędziów, bo przy takim meczu na styku jedna decyzja może zaważyć na całym meczu i w moim odczuciu tak się to stało, ale taki jest sport, ja patrzę z innej perspektywy, przeciwnicy patrzą z innej. Chciałem podziękować chłopakom, bo zagraliśmy dobry mecz, naprawdę dużo nie brakło, a przywieźliśmy dwa punkty, a może trzy, a może jeden. Ale to było dobre widowisko i myślę, że jednej i drugiej drużynie należą się podziękowania.
Zabrakło trochę chłodnej głowy?
Być może, mamy kilku młodych zawodników, którzy się uczą. Oni zagrali dzisiaj dobre zawody, oczywiście możemy teraz, pewnie będziemy rozmawiać na temat tego, jakie popełniliśmy błędy. Wynik niewysoki, a więc bramkarze dobrze się sprawili w bramce. Jak w sporcie. Tu mogło być tak, tu mogło być tak. Mecz dobry, no jest trochę żalu.
Ten mecz musiał być, podejrzewam, trudny dla trenera Astromalu Macieja Wiórckiego.
Trudny był dla mnie i dla zawodników, bo nerwowy oczywiście, bo to było widać po chłopakach. Początek troszkę przespaliśmy. Było widać, że ta porażka w Piekarach Śląskich, gdzie cały mecz prowadziliśmy i daliśmy sobie zabrać zwycięstwo. Po naszych błędach tak naprawdę, a nie po jakiejś wyśmienitej grze zawodników z Piekar. Dzisiaj gdzieś w głowach była blokada i każdy tak troszkę nerwowo podchodził do każdej piłki, ale widać było, że dzisiaj tą końcówkę my lepiej zagraliśmy i o to chodzi.
Ale przez większą część meczu goniliście wynik.
Goniliśmy wynik, bo ta porażka i oczekiwania i chłopacy też mają swoje ambicje. Gdzieś tam wszystko nie zadziałało na początku sezonu i teraz staramy mozolnie to odrabiać.
Dzisiaj brakowało tak naprawdę rzutów przez dużą część meczu, celnych.
No właśnie, to zaprocentowało w początkowej fazie meczu, że mieliśmy te rzuty, ale chyba 4 czy 5 słupków, dwie poprzeczki. Troszkę bramkarz pomógł i te bramki nie wpadały. No ale w drugiej połowie już naprawdę na mocnym kontakcie przeciwnika rzucaliśmy piłki do bramki i dlatego wygraliśmy ten mecz. I myślę, że teraz idziemy do Łodzi i postaramy się wygrać ten mecz.
Dwubramkowe zwycięstwo szlipiornistów Realu Astromal Leszno. Druga wielkopolska drużyna Ostrowie Ostrów Wielkopolski pokonała na wyjeździe MKS Wieluń 28-24, a trzecia Grunwald Poznań zakończyła wprawdzie swój mecz we Wrocławiu z Handball Team, ale jeszcze nie znamy jego rezultatu, bo zakończyło się to spotkanie niespełna kwadrans temu. W pozostałych meczach AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał zaś KPR Świdnica 24-27, a Olimpia Piekary Śląskie uległa siódemce Miedź Legnica 22-26.
Przed chwilą zakończony mecz grupy A pierwszej ligi szczypiornistów. Nielba Wągrowiec na wyjeździe w Gdańsku pokonała SMS ZPRP 31-29. W innych zakończonych meczach tej grupy Jurand Ciechanów przegrał z Mazurem Sierce 28-34. Gwardia Koszalin pokonała Warmię Olsztyn 36-30, a ekipa Sokoła Kościerzyna wygrała z Samborem Tczew 30-22.
I jeszcze pierwsza liga szczypiornistek. Zespół MKS-u Urbis Gniezno na wyjeździe wygrał z dwójką Łomża 27-18. Sparta Oborniki pokonała Drwen Nowar Lubicz 37-31. Pierwszy zespół SMS-u ZPRP Płock uległ Samborowi Tczew 29-35. Drugi zespół z Płocka pokonał Jutrzenkę Płock 30-25. Spotkanie HKS-u Łódź z MTS-em Kwidzyń rozegrane zostanie 21 listopada, a KSAP Poznań w Karczewie z MKS-em zmierzy się dopiero 24 listopada. Dlaczego poznanianki nie wystąpiły podczas tego weekendu? Posłuchajmy.
Nowa hala C przy ulicy Spychalskiego. Jednocześnie akcenty powiązane z piłką ręczną. Towarzyskie spotkanie jest drużyną z partnerskiego miasta naszego pierwszoligowego KSAP, jednocześnie 90-lecie Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. No mnóstwo tych uroczystości, co chyba bardzo cieszy szefową Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta dr Ewę Bąk.
No ja bardzo się cieszę, że i stulecie odzyskania niepodległości, stulecie piłki ręcznej w Polsce, 90-lecie Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. No i hala po takim dużym liftingu i ten mecz miast partnerskich, Hanower, Poznań, no myślę, że to jest ważne wydarzenie.
Szef Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, pan Marek Werle, otwieranie hali C przy ulicy Spychalskiego to jeden z akcentów obchodów tego fajnego, wielkiego jubileuszu 90-lecia WZPR-u, jednocześnie 100-lecia piłki ręcznej w Polsce, która narodziła się w naszym regionie, panie prezesie.
Zdecydowanie, tu się wszystko zaczęło, stąd piłka ręczna poszła dalej, funkcjonowała przez 100 lat, również 90-lecie Wielkopolskiego Związku, czyli regularnych rozgrywek piłki ręcznej na terenie Wielkopolski. Te dwa jubileusze, jeszcze Święto Niepodległości, Wszystko się pięknie składa. Szkoda tylko, że otwieramy jedną salę, a nie 5 albo 10 albo 15 tysięczną jedną. Byłoby pięknie.
Amelia Chmielewska, trenerka KSAP Poznań, 29-38 przegrana w pokazowym meczu z niemiecką drużyną TV Hannover Hattenstedt. Do przerwy 10-17. Spotkanie dziwne, bo w drugiej połowie goniły się nieprawdopodobnie. Już na dwie bramki były doścignięte rywalki, a jednak się nie udało.
Tak, no obudził się zespół. Dopiero w drugiej połowie bardziej. Obrona zaczęła bardziej funkcjonować. Natomiast gdzieś nie poukładało nam się tak, jak chciałyśmy w pierwszej połowie na pewno. Duża przewaga. W drugiej było lepiej, ale później znowu. Myślę, że trzeba dać tej sali chwilę i zawodniczkom też. W naszym wykonaniu troszeczkę słabszy mecz. W drugiej połowie troszeczkę lepiej to wyglądało. Stać nas na więcej, więc pokażemy na pewno w lidze. A mecz ogólnie udany, fajny, przyjemny.
Niepokorny.
Za 5 minut godzina 18. Zanim połączymy się z Białymstokiem, by relacjonować dla Państwa mecze piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Jagiellonii z Lechem. Jeszcze o typach niepokornych, którzy pojawiają się na zawodowych ringach pięściarskich. Bardzo zadowoleni kibice. Tak krótko można podsumować ostatnią galę bokserską, która odbyła się w Koninie. Dwaj zawodnicy, którym najmocniej kibicowano, Koliniani Igor Jakubowski, Kamil Gardzielik, wygrali swoje walki. Dla Jakubowskiego był to po długiej przerwie w boksowaniu debiut na zawodowym ringu. Z kolei Gardzielik, dla niego była to 9. walka w karierze, 3 zwycięska. Posłuchajmy materiału, który przygotowała Iwona Krzyżak.
Niestety Jakubowski, jak się okazało, nie był w najlepszej formie.
Odnowiła mi się ta kontuzja ręki. Tak naprawdę wiedziałem, że boksuję w Koninie, że nie ma sensu gdzieś odwoływać tej walki. Po prostu robię swoje i wiedziałem, że nie mogę zawieść swoich kibiców. I co? I zaboksowaliśmy. Myślę, że zrobiliśmy dobre widowisko. Ja nie jestem zadowolony nawet w 2% ze swojej postawy w ringu, no ale najważniejsze, że walkę wygrałem i że jest jedynka z przodu w rekordzie. Debiut w Koninie, debiut przed swoimi kibicami. Wszyscy na to czekali, wszyscy chcieli mnie zobaczyć po półtora roku przerwy od nieboksowania. Walka była brudna, no nie w moim stylu, no bo kto mnie zna, no to wie jak boksuje i potoczyła się jak się potoczyła, no ale najważniejsze, że jest to zwycięstwo i tyle. Gdzieś tam od tej rundy byłem tak naprawdę jednorękim bandytą, ale no myślę, że jestem ambitnym zawodnikiem i o to chodziło, że mimo, że coś tam dolega, no to trzeba było walczyć i tyle, no i poszło. Jest takie stare powiedzenie bokserskie, że zwycięzców się nie ocenia i z tego założenia wychodzę, nieważne jak walka wyglądała, ważne, że jest wygrana i tyle.
Wychowanek Zagłębia Konin wygrał pojedynek jednogłośnie na punkty, a decydująca okazała się ostatnia runda. Ze zwycięstwem na koncie schodził z ringu także wychowanek Copacabany Konin, boksujący w walce wieczoru Kamil Gardzielik.
Tak naprawdę trener chciał właśnie, żebym więcej zaryzykował, żebym przycisnął, był bardziej konsekwentny, ponawiał akcję, zadawał więcej ciosów, a ja po prostu napalałem się na pojedyncze, mocne ciosy. Trafiałem oczywiście, ale to było za mało. Muszę po prostu nauczyć się kontynuować i wydłużać akcję. Myślę, że boksersko byłem od niego parę kas wyżej. Były jakieś 2-3 lewe, może proste, które gdzieś tam się odkryłem, nadziałem i tam było czuć, że po prostu ten jakiś tam cios ma, ale no to jest w walce, to jest nieuniknione. Jestem zadowolony z tego przede wszystkim, że grałem, że walka się podobała, ale no będziemy na pewno wyciągali jakąś analizę z tego, bo mogło być o wiele lepiej. Tym bardziej, że takich zawodników powinienem kończyć efektowniej na pewno.